Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa.
Panie pośle, zgodnie z regulaminem pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać.
Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu, kampanijnej odsłony, w której rozmawiam z kandydatami i kandydatkami, którzy startują z list Nowej Lewicy do parlamentu i dzisiaj moją gościnią jest Marta Storzek. Cześć Marto.
Cześć Paulino, bardzo miło mi być u Ciebie.
Marta startuje z Wrocławia i wszystkie osoby, które mieszkają we Wrocławiu mogą na Martę zagłosować, ale uwaga, nie tylko z samego Wrocławia, bo jak dokładnie doczytałam, mogą też zagłosować na Ciebie osoby, które mieszkają w powiatach, uwaga, to będzie długa lista, Górowskim, Milickim, Oleśnickim, Oławskim, Strzelińskim, Średzkim, Trzebnickim, Wołowskim, Wrocławskim i oczywiście w mieście Wrocław, tak jak powiedziałam na początku. Więc jeżeli ktoś z Was w tych miejscach mieszka, niech słucha uważnie, niech szeruje tę rozmowę dalej, no i oczywiście 15 października zagłosuje na Martę. Marto, startujesz do Sejmu i chciałam się Ciebie zapytać przede wszystkim najpierw o listę takich najważniejszych dla Ciebie spraw. To oczywiście nie jest Twój pierwszy start, więc można powiedzieć, że jesteś doświadczoną jak na razemowych kandydatów kandydatką. Nie jest to Twoja pierwsza kampania i co jest w 2023 roku dla Ciebie teraz najważniejsze? Jakie sprawy, jakie tematy, do kogo głównie kierujesz swoje postulaty?
Tych tematów jest strasznie dużo i jak się zastanawiałam i zastanawialiśmy się w naszym całym okręgu, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności, no to oczywiście oprócz takich grubych rzeczy jak spełnienie wymogów dotyczących porządku prawnego i dostanie tych pieniędzy na KPO, to nam się wydawało, że najważniejsze jest na przykład w końcu znormalizowanie praw rozrodczych kobiet, znormalizowanie edukacji seksualnej, czyli wprowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej do szkół, czyli to wszystko, co było w tych projektach prokobiecych, pod którymi przez lata, od 2017 roku ja zaczęłam zbierać podpisy, czyli tam jest edukacja seksualna, dostęp do lekarzy, ginekologów, tak jakby jak tego potrzebujemy, te wszystkie inne rzeczy, dzięki którym jako kobiety czujemy się bezpieczne. Ale też dla mnie jest super ważne, żeby wprowadzić karanie za mowę nienawiści, jeśli chodzi na przykład o orientację seksualną, bo to jest coś, co dręczy ludzi na bieżąco i ja się z tym spotykam, ja mam dzieci spod tęczowego parasola i to są rzeczy, które mnie dotykają bezpośrednio, bo dotykają mojej rodziny, ale też tak zupełnie propracowniczo to ja bym chciała wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy i to też jest na szybko do zrobienia. Na szybko do zrobienia jest wprowadzenie skrócenia czasu pracy, no bo to przecież od razu nie skrócimy go, potrzebujemy mieć czas dojścia, więc zacznijmy to robić teraz. Ale też kolejna rzecz to dofinansowanie służby zdrowia, zwłaszcza dramatyczna sytuacja jest w opiece psychiatrycznej, psychologicznej i to zarówno dramat dotyczy dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych i takich obszarów jest multum.
Zgadza się, jest bardzo dużo, faktycznie przeleciałyśmy przez takie główne tak naprawdę obszary od praw kobiet, przez kwestie związane ze zdrowiem, z pracą. Tak naprawdę no wszystkie te sprawy, które dla nas też razem są niezwykle istotne i o które od początku walczymy. Powiedziałaś o tym, że od 2017 roku zaangażowałaś się we wszelkie zbiórki i wspieranie wszystkich projektów, których celem było zliberalizowanie obecnie obowiązujących przepisów, tak żeby dać kobiecie wybór, żeby to kobieta mogła decydować o swoim zdrowiu i o swoim bezpieczeństwie, o swoim życiu. Jak w ogóle z Twojej perspektywy teraz, w 2023 roku, ta sytuacja wygląda? Bo ona się absolutnie nie polepszyła, wręcz przeciwnie. Pogorszyła się po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego na skutek też wniosku, tak? Prawicy, PiSu, Konfederacji. Czy nie masz takiego poczucia, to już też tak pytam trochę na marginesie, że to jest takie strasznie frustrujące, że cały czas musimy walczyć, musimy my, kobiety, musimy walczyć, musimy pilnować tego, żeby ktoś przypadkiem, albo nawet nie przypadkiem, tylko celowo, nam tych praw nie zabierał. Czy to nie jest trochę też tak, bo to jest w sumie taka też moja perspektywa, że też pewne takie tematy, z którymi ja szłam do polityki, żeby też no jakby tych spraw pilnować, że halo, ktoś tu będzie patrzył na ręce tym konserwatystom i tym prawakom, żeby oni przypadkiem znowu czegoś nie wymyślili, co właśnie nam, kobietom, naszym koleżankom, siostrom, córkom może zaszkodzić.
Ja zdecydowanie po to poszłam do polityki. Znaczy, te prawa kobiet to jest takie coś, co mnie dotyczyło i dotyczy, bo to są też moje prywatne doświadczenia. Ja mam 5 dzieci, 2 razy roniłam. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi wył głupoty, straszne głupoty pod szpitalem, kiedy leżałam po poronieniu. Nie? To jest absolutnie dramatyczne, jak to, co mnie przygnało, to wkurzenie, ta złość na to, że są głównie jednak mężczyźni, konserwatywnie myślący, którzy mi odmawiają praw do mojego życia i decydowania o sobie. Dla ich jakichś dziwnych ideałów, oni mi, osobie żyjącej, dorosłej, wiesz, w pełni władz, odmawiają decydowania o tym, jak chcę żyć. Mi i innym kobietom, a ja mam 4 córki. I to jest też coś, co ich będzie dotyczyło. I jak w XXI wieku my możemy czuć się bezpiecznie? Jak właściwie obserwujemy, wiesz, idącą przez świat falę wstecznictwa, nie? Odbierania już nabytych praw, którym się tak cieszyłyśmy i wiesz, myśmy myślały wcześniej, że będziemy walczyć tylko o liberalizację tak zwanego kompromisu, a okazało się, że kurczę, to wahadło głupoty i ucisku może się wychylić bardziej. Otwierają oczy niedowiarką i to mnie trzyma w działaniu, to mnie trzyma na ulicy. I
to, co powiedziałaś, też jest tak, że to może być bardzo mobilizujące, bo powiedziałaś o swoich córkach, więc to nie jest tylko walka o twoje życie, ale o życie twoich najbliższych, twoich córek, bo też jak sobie wyobrażam, mam w rodzinie też małe dzieci, generalnie jednak jest tak, że chcemy, żeby tym dzieciakom żyło się lepiej, żeby były bardzo bezpieczne, żeby wszystko im się poukładało, więc ta perspektywa tego, co nas może spotkać, czasami nawet nie jest aż tak bardzo straszna, niż to, jak sobie to wyobrażamy w kontekście naszych dzieci, w tym przypadku twoich córek, więc myślę, że to jest też takie no, zagrzewające do walki. Znaczy tak przypuszczam, nie wiem, czy to potwierdzisz, ale tak mi się właśnie wydaje.
Wiesz co, zdecydowanie tak. Ja pamiętam, kiedy kiedyś rozmawiałam z Robertem Rientem. On był osobą, która tutaj we Wrocławiu bardzo wspierała początki XR-u, czyli Extinction Rebellion. I on się u mnie podczas tej rozmowy spytał, co mnie motywuje w ogóle, dzięki czemu ja działam. Ja odpowiedziałam, że wkurzenie. On mówi, to nie jest dobra emocja, wiesz, bo wkurzenie przemija, ono nie jest takie stałe. No więc jestem tutaj 7. rok. I naprawdę za każdym razem, jak jestem zmęczona, bo jak sama pewnie wiesz, to zaangażowanie polityczne bywa wykańczające. My się też potrafimy wypalać i ja też tego doświadczyłam, ale za każdym razem, jak już sobie myślę, nie, już mam dosyć, już nie mogę, wiesz, się kłócić z tymi ludźmi, już nie chcę o tym dyskutować, są rzeczy po prostu takie są i koniec, już mi się nie chce, to znowu mnie coś wkurza, znowu mi się przypomina i znowu jestem, no bo kurczę, no nie odpuszczę, no i koniec.
Tak, to jest w ogóle chyba kwestia po prostu szukania tego, co nas może też zmotywować, co może nam dodać skrzydeł, co może nas jakoś tak pozytywnie natchnąć. Ja ze swoimi takimi bliskimi znajomymi, z którymi gdzieś przegaduję rzeczy w kampanii, mam taką frazę, którą teraz zwłaszcza w ostatnich dniach często powtarzam, piszę im w zasadzie, bo to na wspólnej konwersacji, jeszcze dzisiaj walczymy. I generalnie wiemy, że jest okej, kolejny dzień, kolejne rzeczy do zrobienia, trzeba to zrobić, trzeba działać, więc to jest chyba coś, co tak krótkoterminowo też pomaga, wyznaczanie celów, ale też to, co powiedziałaś o tym wypaleniu, no to jest też kwestia, wracamy tutaj do jednego z problemów, które zdiagnozowałaś na początku, czyli kwestii tej opieki psychologicznej, kwestii zdrowia psychicznego, tego, że no musimy też o siebie dbać, także na tym polu naszych działań aktywistycznych i naszego zaangażowania, bo jeśli nas zabraknie, tych aktywistów, no to kto będzie walczył o rzeczy, więc to jest też niezwykle istotne i to jest też uwaga dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, pamiętajcie, o siebie trzeba dbać. Ale teraz chciałabym wrócić do Wrocławia i do różnych spraw i problemów lokalnych, ponieważ twoja kampania jest mocno też zorientowana na te sprawy, które są w konkretnym miejscu we Wrocławiu, na twojej stronie internetowej martastorzek.pl, bez polskich znaków, moi drodzy, ale koniecznie sobie sprawdźcie, można znaleźć taką zakładkę z petycjami. I tych petycji jest bardzo dużo, one dotyczą konkretnych spraw i zdecydowanie nie omówimy wszystkich dzisiaj, ale może jedną, dwie, może nawet trzy petycje mogłabyś przedstawić i w ogóle opowiedzieć, skąd ten pomysł na takie działanie kampanijne, bo wydaje mi się, że on też tak mocno przyciąga uwagę. Mnie to bardzo zaintrygowało, bo faktycznie tych tematów jest dużo i one są właśnie, tak jak powiedziałam, takie bardzo skonkretyzowane, ukierunkowane, nie wiem, czy nawet na konkretne dzielnice, na konkretne szczegółowe problemy. Możesz przybliżyć historię tego pomysłu i jak do tego doszło, że to jest właśnie taki, można powiedzieć, jakiś główny leitmotiv też twojej kampanii tam na miejscu we Wrocławiu?
Jestem generalnie fanką demokratyzacji, nie? I zwiększania demokratycznego zaangażowania całych społeczności. Nie? To mi się wydaje najlepszym lekarstwem, no te wszystkie takie, wiesz, obecne, no bardzo negatywne ruchy polityczne. No i jak sobie myśleliśmy w styczniu, co my będziemy robić takiego, bo wiesz, sama pewnie też masz to doświadczenie, wchodzisz do ludzi i od czasu do czasu spotykasz kogoś i mówisz, a pani, mnie ta polityka nie interesuje, co tam w jakieś wybory, coś tam. W naszej opinii, w mojej opinii ta polityka to jest coś, co dotyczy tak naprawdę wszystkiego. Ta polityka to jest coś, to są rzeczy, które nas codziennie wkurzają, że ktoś nie widzi słupka, są takie petycje, że ktoś nie widzi jakiegoś szkalującego billboardu i jest taka petycja. Tego na przykład, że jeszcze parę lat temu, ja mam zresztą ostatnio jakieś, znalazłam zdjęcia biletów, nie? Starych i nowych moich dzieci, jak jeszcze, bo ja mieszkam 26 kilometrów od 6 lat, mieszkam 26 kilometrów od Wrocławia w Obornikach Śląskich. I moje dzieci dojeżdżały i dojeżdżają z Obornik do Wrocławia, do szkół, do liceów albo na uniwersytet, jak potrzebowały. I mogłam prześledzić, jak zmieniały się ceny biletów. No ale dobrze, można powiedzieć, że ceny biletów to raz, ale dwa, w międzyczasie zniknęła nam z biletów możliwość łączenia na tym jednym bilecie komunikacji tej właśnie pociągowej między Obornikami a Wrocławiem z komunikacją miejską we Wrocławiu. I to jest coś, co bardzo podrożyło ceny biletów z jednej strony, a z drugiej strony, wiesz, to jest kolejna poprzeczka, którą trzeba przejść, bo jeszcze musisz nabyć urban kartę albo w jakiś inny sposób opłacić sobie bilet.
I był taki moment, kiedy tak naprawdę można było mieć jeden bilet, wsiąść do pociągu, a potem się przesiąść w autobus albo tramwaj. Jakby to było takie bardzo proste i wygodne. A teraz jest tak, że jak rozumiem, miasto nie dogadało się z marszałkiem i jest przerzucanie się odpowiedzialności, kto za co ma zapłacić, a cierpią pasażerowie, cierpią mieszkańcy, którzy już w taki sposób wygodny nie mogą skorzystać. Dobrze rozumiem?
Tak, tak. To jest to i to pewnie nie tylko we Wrocławiu się zdarza. Nie? Masz jedną opcję w mieście polityczną, drugą opcję polityczną masz w urzędzie marszałkowskim, no i koniec, nie? I później jest udowadnianie, kto może więcej i to ja ci, a ty mi, a później ja się nie zgodzę, a ja tupnę nogą. A tak naprawdę nikt nie myśli o tym, ile osób przez to cierpi. Wiesz, jeżeli masz droższe bilety i utrudniony dostęp do nich, zresztą ty się tym zajmujesz tematem, to ty wiesz najlepiej, no kto
tak,
jest.
Tak, tak, tak.
Wiesz, to cię wycina z kolejnych pól w życiu. Masz tu trudniej, tam trudniej i nagle się okazuje, że kurczę, jak wygodnie i dobrze ci się korzystało z komunikacji zbiorowej, co jest kluczowe, bo tutaj, wiesz, to są te usługi publiczne, które są dla naszego życia, zwłaszcza do tych miejscowości nie będących głównymi miastami, naprawdę super ważne albo wręcz podstawowe, nagle się okazuje, że no już nie jest tak lekko i wiesz, i wtedy się zaczynają te wybory samochód, czy może jakiś inny sposób poruszania się. W sumie tylko przez to, że dwóch panów się nie dogadało. I mamy taką petycję i ta petycja cieszy się dużym zainteresowaniem.
Z tego wynika, że ten problem jest po prostu też dotkliwy, tak? Znaczy ludzie chcieliby znowu powrócić do tej wygody, z której wcześniej korzystali, którą pamiętają i której się po prostu domagają od władz. Znaczy myślę, że z perspektywy pasażera mało kogo obchodzi, że tam panowie się nie potrafią porozumieć. Po prostu niech to zrobią do licha. W sensie jakby liczy się nasz interes tu i teraz, nas, nasz mieszkańców, którzy korzystamy i którzy przyjeżdżamy. Jeszcze o jedną rzecz bym chciała zapytać, bo nawet ja o tym usłyszałam, ja, która nie jestem z Dolnego Śląska, czasami tam oczywiście bywam, ale do mnie tutaj, do centralnej Polski też dobiegły informacje o tych różnych zawirowaniach związanych z finansowaniem Śląska-Wrocław z miejskiej kasy. Czy mogłabyś tutaj jakoś ten temat w ogóle poszerzyć, bo ponoć to jest w ogóle taki temat, który gdzieś te emocje wrocławskie rozgrzewa i jak to w ogóle z twojej perspektywy wygląda?
Z mojej perspektywy jest to tak, że oczywiście wiesz, od jednej strony jak wjeżdżasz do Wrocławia, to widzisz duży napis cała Polska w cieniu Śląska albo ponad Śląskiem tylko niebo i jest to taka bardzo droga zabawka, którą ma nasz Urząd Miasta i prezydent osobiście. Takie coś, na co można fajnie wydawać pieniądze. Jak tej drużynie się wiedzie, zresztą myślę, że to powinna być ostatnia rzecz, którą się powinien zajmować prezydent miasta i Rada Miejska, to znaczy tym, wiesz, ocenianiem i inwestowaniem w drużyny sportowe czy piłkarskie, bo one oczywiście, wiesz, życie sportowe miasta i społeczności lokalnej jest super ważne, ale tu już, wiesz, ogólne kwoty dochodzą do 80 milionów złotych. W tym roku Wrocław niby stwierdził, że nie będzie finansował i udzielił pożyczki na 20 milionów złotych. I to jest miasto, które w tym roku się chwali, że buduje 30 mieszkań komunalnych.
Mhm. Okej, okay, w sensie tak, no ta hierarchia i priorytety są postawione zdecydowanie na głowie.
Zdecydowanie. Wiesz, to są panowie, którzy nie są szejkami arabskimi albo jakimiś, wiesz, Abramowiczami czy innymi hiperbogatymi ludźmi. Ja wiem, że może by chcieli, ale wiesz, wydawanie miejskich, społecznych pieniędzy na takie drogie, no nie wiem, hobby jest trochę wręcz niemoralne.
No i właśnie, jak myślisz, jak się ta historia skończy? Bo rozumiem, że twoje stanowisko jest jasne. Mniej pieniędzy na właśnie takie fanaberie, tak to nazwijmy, a więcej na to, co może przynieść sporo pożytku i być no, rozwiązaniem realnych ludzkich problemów, no bo chyba finansowanie klubu tym żadnych problemów nie rozwiązuje.
Zdecydowanie nie. Ostatnio jakieś ponoć parę meczy Śląsk wygrał, fajnie, tak, super. Natomiast wiesz, codziennie to są problemy mieszkańców właśnie z niewyremontowanymi albo kiepskiej jakości mieszkaniami, z truciem co zimę przez lokale komunalne źle ogrzewane kopciuchami ludzi, bo największym trucicielem wrocławskiego powietrza, które jest słynne ze swojego smogu, jest miasto Wrocław jako właściciel lokali komunalnych źle opalanych, źle ogrzewanych. Więc no tu mamy jakieś pomieszanie z poplątaniem. I wiesz, o ile w tych petycjach chcę pokazać, że głos ludzi zainteresowanych ma moc i że wywieranie presji ma sens, bo tak naprawdę to nie jest ważne, kto gdzie jest, jaka partia rządzi. Po prostu powinniśmy się wszyscy dopominać tego o to, czego nam potrzeba.
No tak, zdecydowanie, bo przecież wiele usług publicznych nie ma w tym sensie barw politycznych, że są skierowane do osób, które głosują czy wybierają konkretną opcję polityczną. Korzystamy wszyscy z ochrony zdrowia, wszyscy wsiadamy do autobusu, wszyscy wsiadamy do pociągu, niezależnie od tego, na kogo zagłosujemy. To jest w interesie wszystkich. Ja mam takie doświadczenie ze swojego okręgu, bo właśnie zaangażowanie mieszkańców w powiecie łaskim doprowadziło do tego, też przy mojej pomocy i moim też zaangażowaniu, do tego, że jednak mieszkańcom nie skasowano sobotnich kursów autobusu, więc okazało się, że w takiej sytuacji, no już zupełnie podbramkowej, kiedy z dnia na dzień się dowiedzieli, że za tydzień już ten autobus nie będzie jeździł w soboty, w sensie w ogóle go nie będzie, kiedy mieszkańcy się zebrali, zrobili właśnie petycję, własną taką analogową, papierową, gdzie zbierali podpisy, była jeszcze do tego wersja w internecie, okazało się, że wywalczyli utrzymanie tych połączeń, trochę ściętych, ale jednak ci decydenci polityczni no nie doprowadzili do tego, że w imię jakichś widzianych przez siebie oszczędności skasują to połączenie, bo okazało się, że jednak jest sporo mieszkańców, którzy powiedzieli hola hola, my potrzebujemy tego autobusu i to też pokazuje, że też nawet na takich w mniejszych miejscowościach to zaangażowanie, takie dopominanie się swojego, upominanie się o to, co co faktycznie ważne, przynosi też efekty. Myślę, że tutaj razem z tobą, tych, którzy nas słuchają, możemy tylko zachęcić do tego, żeby się angażować, żeby zabierać głos, żeby brać udział w konsultacjach, wypowiadać się, bo może się wydawać, że z perspektywy mieszkańca, mieszkanki niekoniecznie ktoś to weźmie pod uwagę albo usłyszy. Nieprawda, nasz głos, nie tylko taki wyborczy, zdecydowanie ma znaczenie i warto się angażować lokalnie. Do tego właśnie, Marto, zachęcasz we Wrocławiu. Ja widziałam też, że była taka petycja, która jest związana z powiązaniem transportu rowerowego z transportem, z komunikacją też zbiorową. I to jest też ciekawe, bo to właśnie dotyczy konkretnej gminy. Rower miejski, który będzie zintegrowany z koleją aglomeracyjną, z Dolnośląską Koleją Aglomeracyjną. I tutaj znowu chyba wracamy do tych problemów, które wcześniej poruszałaś, że bardzo często mamy jakieś rozwiązania, które są wprowadzone w mieście, gminie, powiecie, województwie i one ze sobą nie współgrają, chociaż mogłyby i jakby ułatwiłyby nam życie.
Tak, zdecydowanie mamy też taką petycję, bo to jest tak, że nie wystarczy gdzieś postawić, wiesz, dworca kolejowego i nawet pociągu, który tam gdzieś podjeżdża, jeżeli nie ma z tego pociągu jak skorzystać. A nie ma przez to, że jest bardzo kiepska, wąska droga, której nie ma jak poszerzyć i to się nie wydarzy. Zresztą tak naprawdę nie chcemy tego, ale za to jest możliwość poprowadzenia ścieżki rowerowej, zapewnienia wygodnego parkingu, strzeżonego najlepiej dla rowerów, czy założenie stacji hulajnóg elektrycznych, bo też takie pomysły są. Więc to można zrobić. Wrocław jest takim szczególnym miastem, w którym bardzo duża ilość ludzi jest zmuszona do tego, żeby korzystać z samochodu, a to jest dramat poruszania się we Wrocławiu samochodem. To są korki, to są problemy z parkowaniem i bardzo mało jest możliwości przez bardzo kiepskie planowanie urbanistyczne, żeby, wiesz, nawet, żeby puścić tramwaj czy dodać autobusy, które też będą stały w tych korkach, a nie ma miejsca na wyznaczenie buspasów. I trzeba wypracowywać te sposoby i przynajmniej się o nie upominać, które jakoś będą rozwiązywać i rozładowywać te straszne sytuacje, w których ludzie codziennie tracą 3 godziny na staniu w korkach. Codziennie, dojeżdżając do pracy. To 3 godziny dziennie. A pamiętasz, ile strasznych rzeczy, zresztą do tej pory nam się zarzuca, jak chcemy skrócić dzień pracy o 1 godzinę, nie? Z 8 na 7. A to jest 3 godziny stania w korkach codziennie. I wszystko jest super, nie?
No, myślę, że jest super, jak ktoś właśnie w tych korkach nie stoi, albo gdzieś to widzi z jakiejś swojej dalekiej perspektywy. Powoli będziemy kończyć. Jeszcze na zakończenie, twoje hasło wyborcze, które można znaleźć i na twoim Facebooku, i na Ulotce, to Razem Damy Radę. Jesteś członkinią partii Razem, tak jak ja. I co? I walczymy o kolejny mandat dla Razem właśnie we Wrocławiu. Liczymy na to, że będą tam 2 mandaty. Ostatnie sondaże są bardzo obiecujące. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Liczę też na to, tutaj odsłonię, uchylę rąbka tajemnicy, że ja też dostanę mandat i wejdę do Sejmu na 2. kadencję. Więc mam nadzieję, Marto, że będziemy siedzieć obok siebie. Co ty na to?
Och, ja bardzo chętnie marzę wręcz o tym i naprawdę liczę na to, że tam się spotkamy. Ja mocno wierzę, że nam się uda. A czym więcej razemowych posłanek w Sejmie, tym Polska jest, będzie lepsza, nie?
No zdecydowanie, więc ja tutaj wracam do tego apelu z początku naszej rozmowy. Wszystkie osoby, które mieszkają we Wrocławiu i tych wielu, wielu powiatach, tutaj muszę się posiłkować ściągą, czyli w powiecie górowskim, milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim, mogą zagłosować na Martę Stożek. My do tego zachęcamy z Martą, ja do tego zachęcam. Głosujcie 15 października na Lewicę, a jeżeli ta rozmowa wam się podobała, macie znajomych we Wrocławiu i w okolicy, koniecznie podeślijcie tę rozmowę. Niech wasi przyjaciele, wasi znajomi poznają Martę, poznają jej poglądy, poznają jej pomysły i to, co chce zrobić. I mam nadzieję, że zachęci to do zagłosowania właśnie na listę Lewicy, oddania głosu na Martę, bo to jest gwarancja tego, że w parlamencie Marta będzie pilnowała spraw kobiet, będzie pilnowała spraw dzieciaków, doskonale wie, z jakimi problemami te osoby się borykają. I mam nadzieję, że zobaczymy się w Sejmie już tej jesieni. Życzę Ci powodzenia i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy i za miłą, rzeczową rozmowę.
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i również mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy w Sejmie.
Tak, że oby nam się uda. Wszystko będzie dobrze i co? Razem damy radę.
Razem damy radę.
Dzięki.
Dzięki wielkie.